Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
W dzień zaduszny wspominaliśmy wszystkich wiernych zmarłych, odwiedzaliśmy groby bliskich, a także uczestniczyliśmy w mszach świętych za ich dusze.
W tym dniu wyrażamy wiarę w świętych obcowanie. Wiarę, że między tymi, którzy odeszli, a żyjącymi istnieje pewna niewidzialna więź.
To również czas refleksji nad własnym życiem i przemijaniem, mówi ksiądz profesor Marek Chmielewski z Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
To jest bardzo ważne, abyśmy myśląc o przemijalności, o tym, że nasi bliscy odeszli do wieczności, byśmy pomyśleli o sobie, że my też kiedyś dołączymy do nich, że kiedyś ktoś nad naszym grobem się pochyli i co wtedy pomyśli o życiu, które przeżyliśmy. Cmentarz bardzo nastraja do skupienia, do takich refleksji egzystencjalnych nad własnym życiem. To jest ten zasadniczy cel tego dnia, nie tylko duchowe wsparcie zmarłych, ale także nasze właściwe przygotowanie się do życia wiecznego, bowiem nasze doczesne życie się zmienia, ale się nie kończy, więc to jak żyjemy tu i teraz będzie miało istotne znaczenie dla jakości naszego szczęścia w niebie.
Ojciec Święty Franciszek w poniedziałek udał się do Grodów Watykańskich, by modlić się za swoich poprzedników na stolicy Piotrowej.
We wtorek o 11:30 papież będzie przewodniczył w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej za zmarłych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy księży kardynałów i biskupów. Transmisja Eucharystii w telewizji Trwam.
Informacje z kraju. Katowicka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie styczniowego porozumienia strony rządowej z górniczymi związkami. Śledczy zbadają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego.
Zawiadomienie zostało złożone przez mecenasa ruchu Kukiz 15 w imieniu czterech osób fizycznych, m.in. Pawła Kukiza. Przedstawiciele ruchu zarzucają rządowi, że oszukał górników, nie wywiązał się z zapisów porozumienia.
Faktem jest, że rząd nie wywiązał się z obietnic i zostawił poważne problemy górnictwa nowemu gabinetowi PiS-u, mówił Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Dodał, że nie wierzy, by prokuratura wyjaśniła sprawę.
No dzisiaj jest tak, że rzeczywiście nie zostało zrealizowane tamto porozumienie. No i teraz już nowy, to ja to nazywam, że jest to pułapka nastawiona przez stary rząd na nowy rząd. To będzie nowy rząd musiał tą pułapkę, tą minę próbować rozminować. Najważniejsza rzecz dzisiaj jest to, żeby się zastanowić, jak pomóc polskiemu górnictwu, żeby nie doszło od razu do jakichś tam manifestacji, bo ludzie myśleli, że od jutra już będzie dobrze. Myślę też, że sprawa została skierowana do prokuratury. No myślę, gdyby była dobra intencja organu ścigania, to same by już z urzędu ścigały takie postępowania, ale to pewnie nie w tej rzeczywistości w Polsce.
Rząd wielokrotnie przekładał termin powołania nowej kompanii węglowej. 30 września rząd przyjął plan dla górnictwa, który przewiduje, że spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń kompanii węglowej. W ubiegłym tygodniu prezes kompanii węglowej Krzysztof Sędzikowski złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. W wyjaśnieniu decyzji wskazał m.in. na brak możliwości pozyskania inwestorów dla nowej kompanii węglowej.
MSW zaprzecza, by minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska nakazała niszczenie dokumentów związanych z katastrofą pod Smoleńskiem.
W specjalnym oświadczeniu resort stwierdził, że nie jest w posiadaniu takich dokumentów. Jednocześnie przyznał, że po zakończeniu prac Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przekazała te dokumenty do Inspektoratu MON-u do spraw bezpieczeństwa lotów. Szef MON-u Tomasz Siemoniak również zaprzeczył, gdy był pytany o sprawę niszczenia dokumentów.
Tymczasem z informacji medialnych wynika, że już wczoraj w agencji wywiadu rozpoczęto degradację m.in. stenogramów nagrań rozmów polityków.
Poseł Arkadiusz Mularczyk ze Zjednoczonej Prawicy zauważa, że jeżeli taka sytuacja ma miejsce, najwyższe osoby w państwie powinny być pociągnięte do odpowiedzialności.
Sytuacja po prostu w mojej ocenie skandaliczna, wiązałaby się także z przyszłą odpowiedzialnością takich ministrów, takich urzędników, którzy dopuściliby się tego typu poczynań, bo uważam, że niszczenie dokumentów przed oddaniem władzy może mieć znamiona przestępstwa, może mieć znamiona deliktu, a także odpowiedzialności później przed Trybunałem Stanu takich polityków, którzy rzeczywiście podpisali się pod takimi dokumentami. Przecież za kilkanaście dni władza ma być przejęta przez ministrów i rząd Prawa i Sprawiedliwości. To niedopuszczalne byłoby, jeśli tak rzeczywiście jest niszczenie dokumentów przez odchodzących polityków Platformy.
Z informacji medialnych wynika, że degradacją dokumentów ma zająć się specjalnie powołana komisja. Wcześniej jednak ma ona dokonać oceny dokumentacji i wydzielić te przeznaczone do zniszczenia. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć minister Teresa Piotrowska.
Już w pierwszym kwartale przyszłego roku powinien zacząć obowiązywać podatek od hipermarketów, zapowiada poseł PiSu Henryk Kowalczyk.
Dla Polski będzie to nowe rozwiązanie. Rocznie do budżetu ma przynieść 3,5 miliona złotych.
Projekt PiSu, który trafi do Sejmu, przewiduje 2% podatek od przychodów sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych.
Współtwórca programu gospodarczego PiSu, poseł Kowalczyk, mówi, że ustawa w tej sprawie znajduje się w pakiecie gotowych projektów, który zaprezentowała kandydatka na premiera Beata Szydło.
Będziemy się starali, aby było to jak najszybciej. Zakładamy, że powinniśmy go przyjąć w czasie pierwszych 100 dni rządów. Są dwa cele. Pierwszy to jest opodatkowanie dochodów, tych, które są wyprowadzane bardzo często za granicę przez sklepy wielkopowierzchniowe, przez tworzenie nadmiernych kosztów i wyprowadzanie tych pieniędzy za granicę, a więc żeby to uchwycić opodatkowanie, czyli cel fiskalny, czyli szacujemy, że to wpływ do budżetu byłby około 3,4 miliarda złotych. A drugi cel to może być to wyrównanie konkurencji między tymi sklepami wielkopowierzchniowymi a naszym mniejszym rodzimym handlem.
Z uzasadnienia projektu wynika, że w 2013 roku 175 sieci handlowych, które działały w sektorze sprzedaży detalicznej, wpłaciło łącznie podatki dochodowe w wysokości 440 milionów złotych. Kwota ta stanowi według autorów propozycji 0,47% ich przychodów.
Rozwiązanie podatkowe proponowane dziś przez PiS wcześniej zastosowano na Węgrzech. Funkcjonuje tam podatek obrotowy, a jego stawki wynoszą od 0,1% do 2,5%.
Związki zakładowe z Centrum Onkologii w Warszawie uważają, że odłączenie oddziału w Gliwicach z tej struktury jest bezprawne.
Ministerstwo Zdrowia chce odłączyć placówkę w Gliwicach, a następnie utworzyć Śląski Instytut Onkologii. Resort zajmuje się właśnie projektem w tej sprawie.
Związkowcy podkreślają jednak, że minister zdrowia Marian Zembala dał im zaledwie 4 dni na ustosunkowanie się do sprawy, choć zgodnie z przepisami mają na to miesiąc.
Związki zakładowe wskazują też, że odłączenie Gliwic od Warszawy spowoduje szereg problemów prawnych. Mówi Wojciech Baranek, przewodniczący Zakładowej Solidarności w Warszawskim Centrum Onkologii.
Tutaj są także pewne niejasności wzajemnych zobowiązań między zakładami pracy, czy to finansowych, czy własnościowych. Nie mamy żadnych informacji w tej kwestii i opiniowanie zarządzenia bez tych materiałów merytorycznie jest niemożliwe.
W poniedziałek minął termin konsultacji społecznych w sprawie planowanej reorganizacji Centrum Onkologii. We wtorek rozporządzeniem ministra zdrowia ma się zająć rząd, a w piątek mają ruszyć procedury wydzielania gliwickiego oddziału z warszawskiego Centrum Onkologii.
Regionalne izby obrachunkowe, które powinny sprawdzać wydatki samorządów, mają kontrowersyjne kontrakty z parabankami, a gminy w tych instytucjach zadłużają się na horrendalne kwoty.
O sprawie alarmuje resort administracji poseł Marzena Machałek z Prawa i Sprawiedliwości. Według niej resort odpowiedział na pytanie w sposób wymijający.
Z kolei dwuznaczne spotkania prezesów izb z kilku miast z przedstawicielami parabanków opisuje dziś jeden z tygodników.
Na takich rozmowach mają padać m.in. oferty kredytów. Niewykluczone, że dzięki tym spotkaniom parabanki zapoznają się z sytuacją w poszczególnych gminach. Według danych nawet 300 gmin zapożyczyło się w tych instytucjach.
Wiele samorządów ma niekorzystne umowy, nie radzi sobie z odsetkami. Niektórzy pod zastaw oddali najcenniejsze budynki regionu.
To skandaliczna sytuacja, która dodatkowo obnaża brak kontroli ze strony organów państwa, mówi poseł PiSu Marzena Machałek.
Fakty są takie, samorządy zadłużają się w parabankach. Jest ich o wiele więcej niż ma świadomość ministerstwo i niestety ministerstwo nie ma nadzoru nad wybieranymi izbami obrachunkowymi, które prowadzą niebezpieczne, moim zdaniem, z punktu widzenia interesów społeczności lokalnych, rozmowy, kontakty z parabankami. Wiemy, że parabanki to są instytucje prywatne, które w sposób bardzo często lichwiarski zarabiają na swoich kredytach, bądź wchodzą w takie relacje z samorządami, których w sposób niejasny ukrywają ich zadłużenie jednej strony, z drugiej strony kredytując inwestycje czy inne sprawy, za które społeczność lokalna może zapłacić oddawaniem części swojego majątku.
Tymczasem dane o zadłużeniu samorządów są alarmujące. Aż 900 samorządów może stracić płynność finansową w latach 2015-20. Według prognoz w bieżącym roku ich zadłużenie może sięgnąć nawet 75 miliardów złotych. Najbardziej zadłużone są gminy na prawie 26 miliardów złotych, a powiaty na prawie 6 miliardów złotych.
23% podatkiem VAT zostali obciążeni rolnicy, którzy otrzymali unijne rekompensaty za przekazanie m.in. owoców dobroczynnym organizacjom. Jak napisał nasz dziennik, decyzję w tej sprawie podjął minister finansów Mateusz Szczurek.
Chodzi o wprowadzony w ubiegłym roku przez Brukselę mechanizm wycofania z rynku części owoców i warzyw, by złagodzić skutki rosyjskiego embarga. W efekcie rolnicy zamiast sprzedawać, dostarczali je m.in. do Caritasu. Teraz jednak resort finansów stwierdził, że unijna rekompensata jest formą wynagrodzenia dla gospodarzy.
Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej, mówi, że decyzja ministerstwa jest skandaliczna i niezrozumiała. Zapowiada też, że rolnicy będą interweniować w Ministerstwie Finansów.
Może równie dobrze obłożymy 23% VAT-em dopłaty bezpośrednio. Pomysł sam jest bezsensowny, ale to zawsze jest tak, jak gdzieś się chce znaleźć pieniądze w czyjejś kieszeni. Nie było mowy w ogóle o takim obciążeniu podatkowym w momencie, kiedy te rekompensaty się pojawiły. Koniec z rzędem, jeżeli ktoś w Unii Europejskiej znajdzie mi taki mechanizm, który funkcjonuje właśnie w ten sposób, nie jest to wynagrodzenie, jest to rekompensata poniesionych strat. I ona nie była przypisana ani do godzin pracy, ani do niczego innego, tylko była przypisana do kilograma jabłek, jakie zostały wycofane z rynku. I w ten sposób możemy o tym rozmawiać. Nie możemy rozmawiać żaden inny, doszukując się tam jakiegoś tam dodatkowego podatku i czegoś, co można by było wyciągnąć z kieszeni sadownika, a szczególnie jeszcze w tak trudnej sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z embargiem rosyjskim.
Tymczasem od dzisiaj Agencja Rynku Rolnego zbiera kolejne wnioski producentów owoców i warzyw dotyczące przekazania produktów na cele charytatywne. W związku z decyzją Ministerstwa Finansów rolnicy zapowiadają, że nie wezmą w tym udziału.
Przekazanie organizacjom dobroczynnym produktów miało umożliwić zdjęcie z rynku ich nadwyżki, tak by zatrzymać spadek cen produktów.
Partia Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdoğana wygrała wybory parlamentarne w Turcji.
Ugrupowanie odzyskało większość absolutną utraconą w poprzednich wyborach w czerwcu.
Prezydent Turcji oświadczył, że naród turecki w niedzielnych wyborach parlamentarnych zagłosował za stabilnością, a świat powinien uszanować tę decyzję.
Politolog Grzegorz Piątkowski mówi, że w tych wyborach społeczeństwo tureckie pokazało, że wyżej niż pseudodemokracja ceni porządek.
Oni chcą spokoju, chcą stabilizacji, chcą, żeby się ktoś nimi zajął. Partia zwyciężająca jest rzeczywiście osadzona korzeniami w islamie, natomiast jest to turecka wersja islamu i dodatkowo w sumie sekularystyczna, jeśli spojrzymy na całe otoczenie, na państwo islamskie, na sytuację w Egipcie, w Arabii Saudyjskiej. Także mamy też dowód, że na siłę wprowadzanie demokracji na Bliskim Wschodzie po prostu się nie sprawdza. Dowody w postaci klęski amerykańskiej w Iraku de facto, jeśli chodzi o społeczeństwo i jasną wolę społeczeństwa tureckiego, że chcą silnego przywódcy.
Obserwatorzy OBWE wyrazili ubolewanie z powodu atmosfery przemocy, która panowała w Turcji podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi i skrytykowali presję, jaką rząd wywierał na niezależną prasę.
Szefowa unijnej dyplomacji oraz komisarz do spraw polityki sąsiedztwa oświadczyli, że Unia Europejska będzie współpracować z przyszłym rządem w Ankarze, by wzmacniać partnerstwo z Turcją.
Dziękujemy za uwagę. Wiadomości przedstawili
Piotr
i Katarzyna.